audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. Pozdrawiam serdecznie z Darmstadt w Niemczech, w Hesji. Pochylamy się nad myślą emerytowanego papieża Benedykta XVI, który jest niesamowitą krynicą i strojem pięknej, czystej myśli chrześcijańskiej, wyrosłej i opartej na Piśmie Świętym i żywej tradycji Kościoła. Trwa miesiąc maj. Wiem, że opisuję tutaj papieża Niemca, ale tak naprawdę wprost z krwi i kości to Bawarczyk. Józef Ratzinger wyrósł, wychował się, ukształtował z typowym bawarskim sercem. Jest to land, jeden z najbogatszych w Niemczech, ale przy tym nigdy nie odcinający się od tradycji, od korzeni. I tam, o dziwo, wbrew pozorom, inaczej niż w dużej części Niemiec, bardzo silnie tkwi pobożność maryjna. To jest ciekawe i może być nawet na niektórych godne zbadania. Dlaczego w tych krajach, w których została zachowana ta maryjna pobożność, czy regionach świata, przetrwał także Kościół i katolicyzm? Kiedy odpycha się tą, czy deprawuje, marginalizuje tego typu pobożność, gdzieś zanika właściwy duch chrześcijaństwa. Ale posłuchajmy Benedykta XVI. Na słowa nabożeństwo majowe budzą się we mnie, jak chyba u większości katolików, różne wspomnienia. Widzę umajony kościół, wypełniony zapachem wiosennych kwiatów. Jest światło i pieśni, w których pobrzmiewa ciepło, serdeczność i optymizm. Nie rządzą tutaj surowe, formalne prawa liturgii, lecz prosta pobożność ludu, który kocha kolor, dźwięk i wyraziste uczucia. Nastrój wiosny przenosi się do wnętrza kościoła. Przenika do niego rozkwit natury, ciepłe powietrze majowych wieczorów, radosny nastrój ludzi budzących się do życia w świecie. W takiej szczególnej atmosferze oddajemy cześć Maryi, ponieważ ona, dziewica, reprezentuje wiarę jako młodość, jako nowy początek Boga w postarzałym świecie. Uosabia bycie chrześcijaninem jako młodzieńczość serca, jako piękno i gotowość na to, co przyjdzie. Proszę zwrócić uwagę, że Benedykt XVI jakby wbrew myśli temu światu, bo świat mówi, to my jesteśmy nowocześni, to my idziemy do przodu. Kościół, pobożność maryjną to jest relikt, to jest balast, to jest ciężar. To my tutaj wiedziemy prym w świecie. A tymczasem u Benedykta XVI jest właśnie w drugą stronę. Świat ze swoją myślą, może czasem i postępem na zewnątrz wydaje się, że jest mocno do przodu, ale tak naprawdę od środka jest zgniły, mocno, jak widzimy to teraz, podzielony i taki rozbity. Każdy ma swoją prawdę. Każdy ma rację. Nie ma nic wspólnego, nie ma nic uniwersalnego. Dążenia do prawdy są. I Benedykt XVI mówi, że maryjność, pobożność właśnie Kościół odmładza. Czyni go na nowo, przez to, że go na nowo stwarza. Można powiedzieć, że to sentymentalne, tak mówi o pobożności maryjnej. Ale może nasz świat cierpi właśnie z powodu tłumienia uczuć. Nie tylko niezdolności do odczuwania smutku, ale także i radości. Proszę zobaczyć, jakie dzisiaj są choroby. Depresje, poczucie nihilizmu, bez sensu, a z drugiej strony upojenie. Wszelkiego typu nałogach, narkotykach, alkoholu, pomieszaniu. Proszę zobaczyć, jak to dzisiaj występuje. I lekarstwem na to jest pobożność maryjna. Takie tłumienie uczuć prowadzi do oziębłości ducha, do zdziczenia serca. Inny zarzut mówi, że w chrześcijaństwo wnikają pogańskie zwyczaje, że uprawia się religię natury, kult wiosny, który znajduje swój wyraz w postaci młodej kobiety o imieniu Maryja, że to tylko powierzchowne i zewnętrzne chrześcijaństwo, w rzeczywistości nie różniące się od kultu Artemidy czy Diany. Odwieczny kult piękna dziewicy, który pod różnymi imionami pozostaje zawsze tym samym, kultem Matki Ziemi, jej młodości i płodności. Wydaje się, i tutaj jest reakcja Ratzingera na te zarzuty, że jest dokładnie odwrotnie. W Maryi Ziemia otrzymała ludzką postać, co więcej, twarz chrześcijańską, twarz Matki Jezusa. W zwróceniu się do niej pobożność naturalna przemienia się w wiarę, w spotkanie z historią Boga w człowieku, która w życiu Maryi wydaje prawdziwy owoc, wcielenie Boga. W ten sposób można śmiało powiedzieć, że w Maryi pojednane zostały wiara i naturalna pobożność. Siła katolicyzmu, na innym miejscu pisze Benedykt XVI, ma silne ukorzenienie właśnie w maryjności. Bez maryjności Kościół schodzi gdzieś tam z właściwego śladu kroczenia za Chrystusem. Tym, czym Częstochowa była dla Jana Pawła II, tym sanktuarium centralne w Bawarii, Altötting, jest dla Benedykta XVI. Pamiętajmy, on się typowo wychował tam, w tamtym regionie. Polecam. Przepiękny region bawarski, przepiękne ścieżyny, drożyny. Ktokolwiek ma ochotę, czy pospacerować, czy rowerem, czy gdzieś tam samochodem sobie odbyć. Przepiękna kraina bawarska z bardzo serdecznymi, otwartymi ludźmi. Mogłem tego doświadczyć, będąc 3-4 lata temu w jakimś tam pensjonacie. Bardzo wiele, wiele ciepła. I ta kraina, w której nigdy się nie wyparł Benedykt XVI, Ratzinger. Posłuchajmy, co o tej pobożności mówi jego brat, Georg Ratzinger. Maryja poczerniała w dymie świec z 7 stuleci, do której modlili się królowie, papieże, książęta. Wielu z nich pielgrzymowało z daleka i nieliczni, prości ludzie przynosili w długich marszach swoje troski i nadzieje. Prowadzili do niej swoje kaleki, swoich wariatów, by paść na kamienie, wytarte od niezliczonych podeszw i kolan. I mam rodzaj zdania, które ja teraz słyszałem. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Proszę zobaczyć, jaki to jest obraz bliski Częstochowie. Nigdy nie myślmy sobie, że jedynie na świecie jest Matka Boża Częstochowska. Także jest w Niemczech, w tej krainie Bawarii, bardzo bogatej krainie, jednym z najbogatszych landów w Niemczech, który nigdy nie odciął się od tej tradycji katolickiej. I to jest wspaniałe, że można jakoś połączyć tą nowoczesność z wiarą. Chodziło o łaskę, zwierza się dalej Georg Ratzinger, o bardzo konkretne rzeczy. Zdrowe kości, potomstwo. W zadaszonym, otwartym krużganku wokół kaplicy wisiały tysiące tablic informujących o cudach. Pobożny zbiór legend, przebogate archiwum ilustracji tego, czego przedstawiać się nie da. Płaczu, łez radości. I jedno sformułowanie. Maryja pomogła. To zdanie zawsze i wciąż na nowo było tu obecne, powtarzane w piśmie gotyckim albo namazgrane przez jakieś dziecko naszych czasów. Każda karteczka, tabliczka świadczyła o mniejszym czy większym cudzie. Religia nie była tu czymś rzeczowym, jak u protestantów. Nie była też cukierkowa, jak w Boże Narodzenie. Była tym innym, tajemnicą, krzakiem gorącym, nocną walką Jakuba. Był w niej brud, cielesność, wręcz krew praktykowania wiary, zamknięte w srebrze książęce serca, sceny w świątyni, nagromadzenie wotywnych darów, przepychanie się pielgrzymów, stara kobieta, która powoli krok za krokiem niosła ciężki drewniany krzyż wokół kaplicy, zapach kadzidła i potu. Jakżeż to jest nam bliskie i bardzo takie serdeczne. Mam nadzieję, że tutaj chociaż jest jeden z kolejnych mostów, jaki próbuje przerzucić pomiędzy duchowością i katolicyzmem chrześcijańskim, a tym polskim też kościołem. Nigdy nie myślmy, że pobożność maryjna jest tylko specyficzna dla Polaków. Owszem, ona nas bardzo mocno cechuje. Jest to nieraz zarzut w tym regionie, w którym jestem, ale i nie myślmy, że Niemcy są tak steprowowane maryjnie, że tu już kompletnie nie ma tego kultu. To była nieprawda i było za dużo powiedziane. Co daje nam maryjność w Kościele w ogóle? Benedykt XVI odkrywa taki bardzo wspaniały wymiar, który nazywa ksiądz profesor Jerzy Szymik z Katowic wymiarem serdecznym, serdeczności. Co o tym tutaj traktuje? Serce dla Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, jest wewnętrznym obszarem pojmowania, w którym spotykają się ze sobą zmysły i duch, rozum i uczucie, widzenie zewnętrzne i wewnętrzne. Powtarza Benedykt XVI za Pismem Świętym. Maryja chowała wiernie i zachowała wszystkie te sprawy i wspomnienia w swoim sercu. Ona może być mistrzynią, jak pilnować tego, co Bóg do nas mówi w naszym sercu i wnętrzu. Proszę zobaczyć, właśnie w Maryi odkrywamy, że chrześcijaństwo, na innym miejscu to powie Benedykt XVI, jest religią serca, wnętrza. Tam, gdzie w nas najwięcej się dzieje, pulsuje, jest żywe. W Serce to centrum życia osobowego człowieka, ośrodkiem, w którym dochodzi do najwyższej syntezy, zintegrowania tego, co rozumne i tego, co uczuciowe, myślenia i odczuwania. Serce jest takim skrzyżowaniem tego wszystkiego, co się w nas dzieje. Ono jest epicentrum istnienia, przeżywania. To tam podejmujemy wszelkie decyzje, kroki. To tam zapada ostateczny zwrot ku Bogu. Jeśli serce człowieka nie jest wielkie i dobre, wtedy nic nie będzie wielkie i dobre. Powtórzę. Jeśli serce człowieka nie jest wielkie i dobre, wtedy nic nie będzie wielkie i dobre. Przypomina Benedykt XVI w jednym z fragmentów słynnej trylogii o Jezusie z Nazaretu, autorstwa bawarskiego teologa Benedykta XVI. Bo co uczy Maryja? I bardzo tutaj tym Benedykt XVI jest fantastyczny według mnie. Wielkie i dobre serce będzie tylko wtedy, kiedy będzie poszerzone, aby móc widzieć Boga i Jego sprawy. Widzieć Go w samym centrum życiowego widnokręgu. Serce ciasne, siłą rzeczy zawężone, zamyka je na Boga, ludzi i świat. Tutaj jest bardzo on zbliżony do myśli ojców Kościoła. To, że Maryja zachowywała wszystko, wszystkie te sprawy, to znaczy, że właśnie tak jak w komputerze, żeby pomieścić coś na dysku, musi być on odpowiednich rozmiarów. To u Maryi to poszerzenie jest, nie da się tego porównać do jakiejkolwiek pamięci komputera. Tam jest coś więcej. To porównanie, któreśmy użyli, jest tylko marną analogią. Postać Maryi w szczególny sposób porusza ludzkie serca. Tak kiedyś zwierzał się jednemu z dziennikarzy niemieckich, bardzo słynnych, Peter Sewald. Co ciekawe, ten dziennikarz był kiedyś bardzo lewicowy i pracował w Der Spiegel. Po rozmowach, kiedyś ja to jeszcze więcej może opowiem, po rozmowach z Benedyktem XVI zawsze mówił, że rozmowa z Ratzingerem zawsze nawraca go. Postać Maryi w szczególny sposób porusza ludzkie serca. Zarówno serca kobiet, które czują się rozumiane i bliskie Maryi, jak i serca mężczyzn, którzy nie zatracili niezbędnej wrażliwości wobec macierzyństwa i dziewictwa. Mariologia zrodziła chrześcijańską serdeczność. Właśnie tutaj chrześcijaństwo jawi się jako religia ufności, otuchy. Te pierwotne, proste modlitwy, które ułożyła ludowa pobożność, nigdy nie zatraciły na świeżości. Podtrzymują chrześcijan w ich wierze, ponieważ dzięki Matce czują oni tak blisko Boga, że religia nie jest ciężarem, lecz otuchą i pomocą w życiu. I ten zarzut, który bardzo często jest owocem myśli mistrzów wątpienia, nihilizmu i pustki, niosących takie przesłanie beznadziei, że religia w ogóle, a maryjność to już szczególnie, jest takim opium. Tymczasem zobaczmy, że właśnie to opium daje świat. Świat rozrywek, często pustych, pozostawiających ogromne zgliszcza, gruzowiska, pobojowiska, kończące się frustracją, a tymczasem właśnie Maryja też pokazuje, to jest trudne, że czasem widzimy modlitwę, Eucharystię, uczestnictwo w byciu, w życiu Kościoła jako ciężar, a tymczasem z drugą strony jest to otucha, pocieszenia, pocieszenie i radość. I tutaj spotykamy taki bardzo ważny punkt, który jest zbieżny z Janem Pawłem II, bardzo mocno scalił tych, według mnie, największych ludzi Kościoła XX wieku, nie umniejszając oczywiście innym, Jana Pawła II i Benedykta XVI, a były to objawienia fatimskie. Co pisze o objawieniach fatimskich Benedykt XVI? Pisze tak, kiedy świat zamyka człowieka i drzwi przed Bogiem, to Bóg otwiera okno właśnie w geście objawień. Świat w takim myśleniu ateistycznym, spychającym Boga kompletnie na bok, w Fatimie jakby jest próba tego przezwyciężenia, że Bóg nigdy nie zamyka, ale otwiera właśnie okno. Ale po co otwiera je? Tak, żeby nauczyć nas w drugą stronę. Właśnie też otwarcie się na Boga. Jakby Pan Bóg daje Maryję i ten dar objawienia. I tak zawsze zrozumie też to jako objawienia prywatne, te wszystkie przesłania fatimskie, że w nich chodzi o taki apel, że Pan Bóg jakby chce pokazać ten wspaniały puchar, perłę, ten niesamowity diament przed ludzkością, żeby nauczyć czegoś wspaniałego, otwarcia na Boga. Proszę zobaczyć, lekarstwem na zamknięcie świata wobec Boga ma być otwarcie takie, jakie miał, jakby Bóg chciał powiedzieć. Zobaczcie, że jest ktoś, kto najpiękniej otworzył się na Boga i nic nie zostało umniejszone, raczej wyeksponowane, wyeksplodowało to piękno w życiu Maryi. Zrozum, wołał kiedyś Benedykt XVI na placu w bawarskim Altötting. Zrozum, że Bóg będący źródłem wszelkiego dobra i nie pragnący niczego innego, jak tylko twojego prawdziwego szczęścia, ma prawo wymagać od ciebie życia, które poddasz bez zastrzeżeń i z radością jego woli i dołożysz starań, aby takie inni to samo czynili. Tam, gdzie jest Bóg, jest przyszłość. Tam, gdzie pozwalamy, aby miłość Boża oddziaływała całkowicie na nasze życie, tam otwiera się niebo. Tam jest możliwe kształtowanie teraźniejszości tak, aby coraz bardziej odpowiadała ona dobrej nowinie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam, uwaga, małe rzeczy życia codziennego nabierają znaczenia i tam wielkie problemy znajdują swoje rozwiązanie. Będąc tego świadomi, módlmy się do Maryi. Powtórzmy sobie tak wyraźniej. Tam małe rzeczy życia codziennego nabierają znaczenia i wielkie problemy znajdują swoje rozwiązanie. Idąc tym nurtem Maryi, oczywiście jak ktoś powie, nauczymy się jednego trudnego słowa, bardzo niezrozumiałego przez świat. To słowo brzmi pokora. Jakie pojmuje Benedykt XVI? Otóż nie inaczej, że pokora to jest wolność od samego siebie, że każdy dar od Boga nie zatrzymuje dla siebie, ale przekazuje dalej. Fantastyczny, wspaniały rys w maryjności Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Taka wolność od siebie samego, która nic nie zatrzymuje, a wszystko, co od Pana Boga, przekazuje dalej. I tutaj spotykamy bardzo ważny punkt, który się nazywa relacją między łaską Bożą, czyli tym wszystkim od Boga danym, przekazanym, a naszą wolnością. Temat bardzo trudny w dzisiejszych czasach, bo wyjawi się, no dobra, jest chrześcijaństwo, jest Pan Bóg, jest Ewangelia, są sakramenty, rozważanie słowa, dużo tego, niesamowite bogactwo, a gdzie moja wolność? Proszę zobaczyć, że dzisiaj wydaje się, że chrześcijaństwo, Kościół, jego myśl to pręgierz, balast, ciężar, więzienie, jakbyśmy byli okradani ze szczęścia, z samorealizacji, z samowystarczalności. A tymczasem w myśli Benedykta XVI jest zupełnie jakby w drugą stronę. Im więcej łaski Bożej, tym więcej wolności. Posłuchajmy, co zapisał w Sacramentum Caritatis, czyli o Eucharystii, Benedykt XVI. Maryja jawi się jako osoba, której wolność jest całkowicie poddana woli Bożej. Jej niepokalane poczęcie odsłania się właśnie w jej bezwarunkowym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Posłuszna wiara jest postawą, jaką w swoim życiu przyjmuje w każdej chwili wobec Bożego działania. Zasłuchana dziewica żyje w pełnej harmonii z wolą Bożą. Zachowuje ona w swoim sercu słowa, które pochodzą od Boga i składając je razem, jak w mozaice, uczy, jak je dogłębnie pojmować. Maryja jest wielką wierzącą. Mam nadzieję, że dzięki temu nurtowi nawet zobaczymy, że ta prosta, zwyczajna pobożność ludowa w połączeniu z tą wielką myślą Benedykta XVI to jest perełka Kościoła. To jest czymś, co możemy eksponować, ale nie po to, żeby powiedzieć, że o, tutaj jest tylko coś nasze. To jest coś, co zaraz za chwilę powiem, stanowi, nie ma innego celu niż przybliżenie do Chrystusa i scalenie właśnie z Nim. Bo nagle w tej całej mozaice, której żeśmy sobie przedstawili, dochodzimy do jednego wniosku. Ile tu jest miejsca dla Chrystusa? Jak w Maryi nagle odkrywamy właśnie nikogo innego niż Jego. Dzięki Maryi jeszcze bardziej Chrystus jest odkryty, poznany, jesteśmy Niego bliżej, zaprzyjaźniamy się z Nim, trwamy z Nim w relacji, rozwijamy wiarę. Nagle widzimy, że Jego jest więcej, a nie mniej. Pojawia się często zarzut, że zwłaszcza tutaj, właśnie w tym nurcie teologii niemieckiej, myśli niemieckiej, że Maryja jakby zakrywała Chrystusa. A tymczasem, uwaga, Benedykt XVI, wizja Maryi pozwoliła wówczas uratować z jednej strony całe człowieczeństwo Jezusa, ale z drugiej strony w walce o godność Maryi, Jego boskość. W sporze o Maryję wyklarowała się poniekąd również chrystologia, ta tajemnica jedności Boga i człowieka w Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że teraz już lepiej widzimy. że Maryi jest tyle pokory, że jeżeli wszystko przekazuje, to znaczy, że nic nie umniejszyła Panu Bogu. Ten, kto mówi, że Maryja zakrywa Chrystusa, oddala od Niego, myli się. Ona we wszystkim rodzi Chrystusa. Dzięki jej matczynej dobroci uczymy się Go poznawać i kochać. I tutaj nie dzieje się to nigdzie indziej, jak właśnie w Kościele. Jak definiuję przy tej okazji, dzięki Maryi, temu niesamowitemu obrazowi, który żeśmy sobie ukazali, serce, jej otwartość, poszerzanie, jej pokora, działanie i otwartość na łaski Bożej, staje się to jedno wielkie mieszkanie Boga w świecie. Tu mam pewną definicję Kościoła, próbę zdefiniowania. Kościół jest mieszkaniem Boga w świecie. Proszę zobaczyć, jak Maryja pomaga pokazać, czym jest Kościół. W ten sposób ujawnia się maryjna wewnętrzna strona Kościoła, bo istnieje też Piotrowa, konieczna. Nie jest tym samym, co strona kobieca. Maryja jest kobietą i jej świętość jest nieporównywalna. Kościół jest i czym być powinien tylko dzięki temu, że jest mieszkaniem Boga w świecie. Tak jak Kościół cały czas wpatruje się w Maryję, tak ciągle odkrywa swoją nieprzemijającą tożsamość. Mam nadzieję, że każdy chrześcijanin na pytanie Pana Jezusa w Ewangelii, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie, odpowiemy podobnie tak jak Maryja. Panie Jezu, za Apokalipsą przyjdź, zamieszkaj, bądź z nami, teraz i na wieki wieków. Aż chciałby się powiedzieć Amen. I nie czynimy to w żaden inny sposób niż za Maryją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.